Dziś miało być o motywacji artystycznej i będzie, ale dzisiaj będzie też o tym, co potrafi nam przebić taką motywację artystyczną, jeżeli chodzi o emocje. Dziś będzie o tym, co potrafi przebić taki twórczy high. Dlaczego? Szłam do drukarni i dostałam na Messengerze taką wiadomość. Sprzedałem mój obraz, ale jaja. Nazywam się Barbara Jurga, a to jest podcast Baha Art. Pasja ma głos. Motywacja artystyczna to taki kop do działania. To high nieporównywalny z niczym innym. Motywacja artystyczna jest doświadczana wyłącznie przez twórców i sportowców. Jest obca ludziom bez daru kreacji i tym, którzy nigdy ze sportem nie mieli nic wspólnego. To jest taki jednoczesny wyrzut dopaminy, adrenaliny i serotoniny, a to wszystko nieomalże naraz. To jest stan emocjonalnego uniesienia, stan lewitacji, która łamie zasady grawitacyjnego trzymania się Ziemi. To jest stan inny niż wszystkie inne stany, jakich może doświadczać człowiek. Ja nawet mówiąc w tym momencie o tym, mam uśmiech na twarzy, bo przypomina mi się w mojej głowie, w moim mózgu, przypomina mi się ten stan, jak to jest, kiedy dopada mnie motywacja artystyczna. Jeśli jesteś artystą, znasz to uczucie. To uczucie, kiedy chcesz tworzyć bardziej niż chcesz żyć. Choć to pierwsze wynika z drugiego, wydaje nam się, że życie bez kreacji jest tak jałowe, że w zasadzie to już prawie śmierć. Tworzymy więc zawsze, nawet wtedy, gdy fizycznie nasze dłonie zajęte są zupełnie innymi rzeczami. Tworzymy nawet wtedy, gdy pracujemy i kiedy głowa teoretycznie powinna trzymać pion godny dorosłego człowieka. Tworzymy o poranku, w sklepie, podczas picia popołudniowej kawy. Tworzymy cały czas, tworzymy wirtualnie, w naszych głowach. Nachodzą nas wtedy takie efemeryczne myśli o tym, by powstało coś z niczego. Pomysły, projekty, gotowe konstrukcje, wszystkiego. Rzeźb, makram, patchworków, książek, wierszy, obrazów. Nie wiem jak ty, ale ja bardzo często budzę się już z gotowym obrazem pod powiekami. Próba opowiedzenia światu, co się w nas wtedy dzieje, niestety skazana jest na porażkę. Opowiadać owszem można, jeśli ciekawie, jest szansa, że nawet uda nam się utrzymać uwagę słuchacza. Próby te na niewiele się jednak zdają. Ostatecznie na placu boju zostaniemy sami, dla świata trochę rąbnięci, odklejeni od rzeczywistości, za to z tysiącem przyklejonych nam etykiet. Jesteśmy my, i obcy niby rozumieją, ale jednak nie. Bo obcy nie czują. Nie czują ekscytacji, zawieszenia w próżni aktu twórczego, nie czują niewytłumaczalnego szczęścia i nie czują organicznej wręcz potrzeby tworzenia. Jak wpuścimy obcych zbyt blisko, są jak ślimaki wpierniczające zieleń naszego ogrodu latem. Twórcy mają potencjał, by zarabiać na tym, co robią. Kiedy patrzę na grupę twórców, widzę zaledwie kilka osób i 100 pomysłów na biznes. Żywa kopalnia talentów. Kłopot w tym, że artyści chcieliby, żeby wszystkie rzeczy związane z prowadzeniem biznesu przychodziły im z takim samym entuzjazmem, jaki towarzyszy im podczas aktu tworzenia. Szukają więc w sobie takiej iskry do robienia nudnych i schematycznych rzeczy związanych z biznesem. Szukają i nie znajdują. Więc nie robią. Porównują bowiem w sobie chęć do działania z tym, co przydarza im się, gdy dopada ich motywacja artystyczna. Stan, w którym nigdy nie jesteśmy zmęczeni ani znudzeni. Przeciętny człowiek nie zna tego stanu. Takiej motywacji level master. Stanu, w którym raczej nas trzeba hamować niż zachęcać do działania. Sportowcy też tak mają. Jednak przeciętny człowiek ma inaczej. Przeciętny człowiek ma tak. Są rzeczy i sprawy, które robi chętniej. Nazywa to wtedy byciem zmotywowanym. I takie, których robić nie lubi, ale jednak robi, bo wie, że trzeba. Artysta w takim momencie hamuje, bo wydaje mu się, że nie ma siły, że nie potrafi, że nie da rady, że nie umie. Szuka w sobie kopa, który popycha go do przekraczania własnych granic, a tu nikt nie kopie i na niebie nie wyświetlił się napis od Boga „zrób to teraz”. Kreatywnym twórcom mimo posiadanego gigantycznego potencjału jest trudniej. Muszą przywalczyć w sobie fragment takiej organicznej części siebie i uwierzyć w to, że zapanowanie nad tym fragmentem nie oznacza straty, a zysk. Dla mnie kreatorzy, twórcy, artyści są trochę jak koty. Koty można nauczyć tego, co potrafią karne psy, ale koty wolą nie. Nie wiem jak teraz u Ciebie, ale u mnie pada i właśnie w takiej atmosferze będę nagrywać ten podcast. Ściana deszczu za oknem normalnie. O motywacji artystycznej w tym poście, który wstawiłam w piątek na fanpage'u Baha Art, który teraz tutaj Ci przeczytałam, no powiedziałam już w zasadzie wszystko. Każda osoba, która jest artystą, która się czuje artystą albo jest kreatywnym twórcą dowolnej branży, dowolnej dziedziny zna ten stan. A jak teraz słychać takie skrobanie, bo myślę, że słychać skrobanie, to właśnie do mojego pokoju, gdzie nagrywam, próbuje się dostać jeden kot. Pytanie, który? No więc dzisiaj będzie atrakcyjnie, bo będzie w towarzystwie kota. No ale co, damy radę. Dobrze, to zacznijmy jeszcze raz. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie za oknem ściana deszczu, a na kolanach mam kota. I teraz próbuję opowiedzieć coś właśnie o tej motywacji artystycznej, o której to chyba nie muszę opowiadać, bo każdy, kto jest kreatywnym twórcą, artystą, rękodzielnikiem, osobą, która czuje się w sobie kimś, kto ma artystyczną duszę, no to wie o co chodzi. To jest taki stan, takiego uniesienia, takiej chęci do działania, która nie jest kompletnie porównywalna z nikim, z niczym, w zasadzie z żadnym naszym stanem emocjonalnym, który nie wiąże się z tworzeniem. I teraz poszukiwanie takiej ogromnej motywacji do działania, do robienia czegokolwiek, obiadu, wystawiania faktur, pójścia na wywiadówkę, poszukanie w sobie albo oczekiwanie, że się znajdzie taki stan właśnie, w którym się tak strasznie człowiekowi chce, no to to jest raczej misja straczeńca. No i znowu mam to samo. To jest rzecz, której nie jestem w stanie powiedzieć nigdy tak naprawdę, chociaż bardzo zawsze chcę i wyrypuję się na tym na każdym webinarze i na każdym live'ie. To jest misja skazana na stracenie. To jest misja, która jest skazana po prostu na porażkę. I tutaj zwycięstwa nigdy nie będzie. Gdyby nam się chciało tak chcieć robić jakiekolwiek inne rzeczy, jak nam się chce tworzyć, to myślę, że nie jeden z nas byłby już rentierem na Marsie i naprawdę przy naszej kreatywności, przy naszym potencjale potrafilibyśmy osiągnąć ogromne, ogromne rzeczy. Ja się teraz śmieję, kiedy to mówię, dlatego że myślę, że nie jeden z was, słuchając właśnie tego, co teraz mówię, kiwa głową i sobie myśli, cholera, ona chyba tutaj ma rację. No tak jest. Bardzo nam się chce tworzyć, bardzo nam się nie chce robić innych rzeczy i wszyscy inni ludzie mają tak samo. To znaczy, bardzo im się chce robić rzeczy, które lubią robić i bardzo im się nie chce robić rzeczy, których robić nie lubią. Tyle tylko, że u nas ta amplituda jest skrajnie duża. To znaczy, bardzo lubimy tworzyć i bardzo nie lubimy robić innych rzeczy. A u tych wszystkich innych przeciętnych ludzi, tych tak zwanych Kowalskich i Ksińskich, często o nich mówię, no to ta amplituda jest dużo mniejsza i ona nie ma takich wychyleń. W związku z czym tam możemy pracować po prostu nad motywacją, nad opanowaniem czasu pracy albo efektywności naszej pracy, no bo są rzeczy, które lubimy robić i one nam idą tak troszeczkę szybciej i są takie, których nie lubimy robić, no i zabieramy się do tego tak trochę, jak do jeża. No a u artystów, u kreatywnych twórców, to jest przepaść pomiędzy tym, że mi się czegoś chce robić, czyli tworzyć, a pomiędzy tym tak zwanym szarym życiem, prozą życia i tym wszystkim, co jest z tym związane. I dlatego w moim osobistym odczuciu tu mi się absolutnie włącza badacz. Uważam, że kreatywni twórcy mają trudniej, ponieważ najpierw muszą uświadomić sobie to, że to nie jest normalny stan, ta ekscytacja związana z tworzeniem. To sobie najpierw trzeba uświadomić, potem to trzeba w sobie zaobserwować, poobserwować, tak? Czyli, że to faktycznie się pojawia, a nie tylko, że tutaj Jurga coś napisała na Facebooku i to tak jest. Tylko, że to nam się pojawia jako stan w naszym życiu, a następnie trzeba pooglądać sobie innych ludzi. Czyli włączyć taką badawczą ciekawość i pooglądać, że inni ludzie to tak nie mają takiego piórka w dupie, kapelusik na głowie i po prostu heja do działania, tylko mają tę amplitudę motywacji, tudzież braku motywacji, dużo mniejszą. I dopiero kiedy włączy nam się taki właśnie badacz i taki obserwator i zobaczymy to najpierw u siebie, a potem u innych ludzi, że ci inni ludzie mają troszeczkę inaczej, to to jest doskonały moment do tego, żeby coś chcieć zrobić z tym naszym stanem. I tutaj absolutnie nie zachęcam nikogo do tego, żeby się pozbywał tego artystycznego haju, bo to by było dla nas bardzo krzywdzące. No my musimy w takich warunkach naszych wewnętrznych funkcjonować, bo my wtedy właśnie tworzymy. Chodzi mi tylko o to, żeby uzmysłowić sobie taką rzecz, że nigdy, 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 przenigdy nie będzie nam się chciało siedzieć przy fakturach tak bardzo, jak nam się chce tworzyć. Nigdy, 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 przenigdy nie będzie nam się chciało pisać postów na Facebooka albo na Instagrama, obrabiać tych zdjęć, no chyba, że jesteśmy fotografami, to dla nas wtedy twórczość, tak? Obrabiać tych zdjęć do mediów społecznościowych, czy aktualizować WordPressa na naszej stronie internetowej tak, jak nam się chce siąść do naszej pasji, wtedy, kiedy właśnie tę pasję naszą robimy. No nie będzie nam się chciało. I teraz przeciętna Kowalska, przeciętny Kowalski, ponieważ ta amplituda tego chce, nie chce jest u takich ludzi mniejsza. No, już nie mam kota na kolanach, ale za to mam futro na kolanach. Więc przeciętny Kowalski, przeciętna Kowalska, czy możesz nie miauczeć w trakcie mojego nagrania? Więc przeciętny Kowalski, przeciętna Kowalska nie mają aż takich, ja bym to nazwała, przepięć emocjonalnych. Bardzo często my jako ludzie idziemy za takim głosem naszym wewnętrznym, czyli jeżeli czujemy opór, że czegoś nam się nie chce zrobić, nie chcemy tego zrobić, nawet może nie tyle nie chce, co właśnie nie chcemy tego zrobić, no to podejmujemy taką decyzję, widocznie mamy tego nie robić, tak? No bo słuchamy naszego ciała, w ciele jest opór, no i pojawia się taka myśl, to ja może nie powinienem tego robić, ja może nie powinnam tego robić, bo to nie jest dla mnie. No i to jest ta właśnie pułapka, na którą trafiają kreatywni twórcy, artyści wszelkiej maści. Bo ten opór nie jest tak naprawdę prawdziwy. Nasze odczucia co do tego oporu są prawdziwe. Tak, my czujemy, że my tego zrobić nie chcemy, ale punkt wyjścia do tego oporu, który jest w naszym ciele, on nie jest prawdziwy. My po prostu szukamy tego poziomu motywacji, który nam towarzyszy przy tworzeniu, a go nigdy nie znajdziemy. Po prostu nie ma takiej opcji. I mówię tutaj to ze swojej perspektywy badacza rynku, stratega i marketingowca, czyli osoby, która kocha swoją pracę. Absolutnie wybrałam zawód życia, wybrałam zawód, który jest moją pasją, a jednak nijak to się ma do ekscytacji związanej z tworzeniem. Po prostu nijak. I gdybym miała do wyboru w poniedziałek rano, co ja mam albo co ja mogę robić tego dnia i w jednym żłobie osiołkowi dano by malowanie obrazów, a w drugim żłobie leżałoby na przykład pisanie projektu strategicznego dla jakiejś marki, no to dla mnie wybór byłby z jednej strony cudzysłów tragiczny i byłabym niczym sosna Żeromskiego rozdarta, co tutaj robić, ale z drugiej strony absolutnie wiem, że ten projekt strategiczny, żeby mnie porwał tak samo jak nowy obraz, to ten projekt musiałby dotyczyć rzeczy dla mnie nowej, takiej, której ja jeszcze nie przerzucałam przez swoje ręce. Musiałby dotyczyć takiego tematu, który rodzi dla mnie ogrom pytań, które z kolei poruszają moją głowę do myślenia, bo ja bym wtedy miała wyzwanie i tak wtedy dylemat byłby na równi do rozstrzygnięcia, czy malować, czy projekt strategiczny, bo absolutnie zdecydowanie bardziej ciągnie mnie do pisania projektów, które są dla mnie odkrywcze, które mogą nieść ze sobą taką nadzieję na pewne, nie wiem, rozwiązanie jakiejś tajemnicy albo zagadki. Jak tu ugryźć tego klienta, tego konsumenta, żeby on chciał kupować i żeby pragnął tego wszystkiego, co marka obiecuje, że da. Natomiast gdyby to był po prostu projekt strategiczny, takich jakich jest wiele, a w drugim żłobie osiołkowi dano by malowanie obrazów, no to osiołek, czyli ja, zdecydowanie tutaj poszłabym w kierunku malowania, bo ekscytacja z tym związana jest po prostu level master i nic tego nie przebije. I chociaż uwielbiam prowadzić swoją firmę, uwielbiam wystawiać faktury, co do zasady, jeżeli chodzi o wystawianie faktur, to jest czynność nudna, ale wiem, że kiedy wystawiam fakturę, to znaczy, że ja zapracowałam na określone pieniądze, więc tak sobie to w głowie układam, że to jest przyjemne. No to niezależnie od tego, że ja to lubię, to nigdy to nie będzie takie lubienie, jak ten moment, w którym ja po prostu mogę się przebrać w fartuch, włączyć sobie swoją ulubioną muzykę i po prostu tworzyć. No i teraz zapowiedziałam, że będzie o czymś, co jednak przebija ten stan takiej ekscytacji, tej motywacji artystycznej. Tego albo namaluję, albo ulepię, albo wypalę w piecu, albo wyrzeźbię, albo umrę. Jest coś takiego. I to się zadziało dzisiaj. Ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że rzeczy, które do mnie przychodzą tuż przed nagraniem podcastu, to są te właśnie najwłaściwsze rzeczy, o których powinnam powiedzieć. Tak się nastroiłam i tak się dzieje. I właśnie raptem parę godzin temu, kiedy szłam do drukarni, przyszedł Messenger, sprzedałem swój obraz, ale jaja. osoba, która wysłała mi tę informację, to jest kursant. To jest osoba, która jest kursantem pierwszej edycji kursu Żyj z pasją i z pasji. To pokazuje, jak długi proces transformacji, jak gruby proces transformacji musi zajść w głowie artysty, kreatywnego twórcy. Od momentu z pierwszym zderzeniem się z tym, że można sprzedawać, tak? I że to nie powinny być wyrzuty sumienia i że powinniśmy sprzedawać nie za 5 zł, tylko za naprawdę konkretne pieniądze. Jak usłyszałam kwotę, no to nie miałam czapki, ale metaforycznie zdjęłam czapkę z głowy i śmiałam się, o matko, no to dobrze, no to dobrze. Bardzo się ucieszyłam. No więc jak duży i długi proces musi się zadziać w człowieku, żeby stanął po drugiej stronie rzeki. I kiedy od razu wykręciłam, znaczy mówi się wykręciłam numer, kiedyś próbowałam dzieciom wytłumaczyć, co to znaczy wykręcić numer i dlaczego się mówi wykręcić numer. Więc kiedy połączyłam się na Messengerze właśnie z tym kursantem i ja się pytam, słuchaj, jak się czujesz? I on mi mówi, no zaskoczenie, bo z jednej strony no to przecież zrobiłem wszystko w tym kierunku, żeby tak się to skończyło, tak? Czyli żeby była na końcu satysfakcja, żeby była ta sprzedaż, a z drugiej strony, niezależnie od wszystkich moich działań, powiedział mi, że czuję mega zaskoczenie, że to jednak się zadziało, że to było lekko, że tu nie było żadnego takiego cerretolenia się, czy w tą, czy w tą, czy 5 zł w tą, czy 5 zł w tą, że to po prostu zakliknęło. No i to jest ten moment, w którym ja się absolutnie cieszę, bo sukcesy moich kursantów to są moje sukcesy. Mówię to i z przekąsem, i bez przekąsu. To nie moje sukcesy, tylko ich i wypracowane absolutnie wyłącznie przez nich, ale wiem, że ponieważ ścieżka, którą przyjęli, żeby dojść do tego sukcesu, była ścieżką, którą ja rozpisałam u siebie w małym pokoiku, w moim biurze przy biurku, między dwoma kotami. No więc jeżeli oni korzystają z tej ścieżki, no to tak trochę w przełożeniu jest to mój sukces. I absolutnie mam zamiar dzisiaj celebrować. Cały weekend mnie nie było, wyjechaliśmy w góry, miałam zamiar dzisiaj sprzątać, bo w domu nawalone, że klękajcie narody, ale guzik, nie będę sprzątać, celebruję, dzisiaj będę świętować i dzisiaj to jest też taki moment, który mnie przebija motywację artystyczną. Jak mój klient ma sprzedażowy sukces, to jest moment, w którym w przełożeniu to jest mój sukces i ja celebruję, ja się cieszę. Oczywiście wszystkich musiałam poinformować o tym od razu, że coś takiego miało miejsce. Nie dlatego, że to jest takie rzadkie. Ja celebruję tak za każdym razem, bo ja się przejmuję losem moich klientów, bo ja się identyfikuję z ich sukcesem, tak samo jak się identyfikuję z ich porażką. I jest mi szalenie trudno odpuścić, kiedy ktoś nie osiąga tego zaplanowanego przez siebie na przykład w moim towarzystwie celu. I ja wiem, że to nie jest wynik tego, że ścieżka była słaba, tylko że stanęły na drodze pewne takie blokady osobowościowe, których no przegadaliśmy i ktoś nie chce dźwignąć, tak? Ja często mówię o takiej akcji związanej z zielonymi obrazami, ze sprzedażą zielonych obrazów. Myślę, że to będzie osobny podcast o wolności związanej ze sprzedażą zielonych obrazów. Jak ktoś nie chce sprzedawać tego, co się sprzedaje, bo z jakichś tam względów artystycznych po prostu mu to nie siedzi, no to nie będzie tego sprzedawać, nie będzie tego malować, nie będzie tego lepić, kleić, wycinać, wiadomo, tak? Nie można kogoś zmusić do swojej ścieżki, bo jesteśmy wolnymi ludźmi i każdy ma prawo do własnej. I ja to z jednej strony intelektualnie wiem, no ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam, przeżywam. A jeszcze jak dołożycie do tego, że mam absolutną misję zbawiania świata, no to ja to przeżywam podwójnie, tak? No bo jak świat nie chce, żeby go zbawić, tak? Jak świat nie chce, żeby go Jurga zbawiła, no to Jurga przeżywa. No to taka logika nadwrażliwego artysty. Jesteśmy na finiszu tego mojego długiego porównania. Dziś stała się rzecz, która jest w stanie przebić motywację artystyczną i twórczy high. Jeżeli sprzedasz swoją pracę, obojętnie w jakiej cenie. Warunek jest jeden, ta cena musi Ciebie satysfakcjonować. Jeżeli sprzedasz swoją pracę, to odpala Ci się petarda emocji i odpala Ci się takie poczucie, kurde, jestem królową świata albo królem świata i jeszcze okolic do tego wszystkiego. Jak rozmawiałam dzisiaj z moim kursantem, to powiedziałam do niego, żeby złapał ten moment, żeby sobie odpalił procesik w głowie, co się teraz w nim dzieje, co się dzieje w jego głowie w momencie, kiedy ta rzecz się zadziewa, kiedy ta rzecz się dzieje, bo to jest bardzo ważne, żeby te emocje zapamiętać. Jeżeli załapiemy baktyl sprzedaży, jeżeli załapiemy ten moment takiego haju sprzedażowego, który jest wynikiem, to jest, słuchajcie, ukoronowanie wszystkich naszych dróżek, ścieżek, szerokich autostrad naszego działania, czasami z wielu lat. I kiedy się okaże, że coś, co myśmy stworzyli, książka, wiersz, fotografia, i tutaj mogłabym bardzo długo wymieniać, makrama, patchwork, cokolwiek, spodoba się innej osobie, ale spodoba się na tyle, że ktoś jest w stanie płacić, i teraz uwaga, za porową cenę, tutaj jest gwiazdka, ale mówię to, więc nie umiem wam narysować gwiazdki. I że ktoś nam jest w stanie zapłacić taką zaporową cenę, to w naszej głowie otwiera się po prostu jakiś portal kwantowy do innej rzeczywistości. I teraz tłumaczę gwiazdkę. Zaporowa cena to nie jest cena zaporowa na rynku, tylko taka, która w naszej głowie była zaporowa. Czyli jeżeli do tej pory sprzedawałaś swoje prace za 50 zł, a ceną zaporową było dla ciebie 500 zł, to możliwe, że obiektywnie klienci byliby w stanie dać za twoje prace 5000, ale dla ciebie na ten moment ceną zaporową jest 500 zł. I ja wtedy pracuję z moimi klientami, dobra, ustaw sobie w głowie następną tamę. Co ci się wydaje niemożliwe? No i wtedy trzeba dostosować narrację marki tak, żeby to, co się na dzisiaj komuś wydaje niemożliwe, stało się no najlepiej w niedługiej przyszłości możliwe i żeby te ceny po prostu szły w górę. No więc jak ktoś załapie bakcyl sprzedażowy, jak ktoś załapie, że to jest po prostu lekkie, łatwe, przyjemne, że to tylko i wyłącznie, tutaj przy tylko i wyłącznie też była gwiazdka, to tylko i wyłącznie wymaga przekonwertowania naszego postrzegania świata, siebie jako artysty, siebie jako twórcy i tego, jak my patrzymy na życie, tak? Zmiany stada, w którym funkcjonujemy, ze stada, które narzeka, bo kreatywni twórcy są genialną grupą, którą łączy w zasadzie jedno, narzekanie, że wszyscy mówią, że za drogo, że się nie docenia artystów, że to się w ogóle nie sprzedaje, że teraz to nie ma szans, że rząd, że co, no wiadomo, tak? Uwielbiamy narzekać, przynajmniej, albo inaczej, kreatywni twórcy, którzy ze mną nie współpracują, uwielbiają narzekać. O, tak, tak zbuduję tą komunikację i buduję to absolutnie celowo, dlatego że w grupie kursantów Żyj z pasją i z pasji obowiązuje jedna podstawowa zasada, nie narzekamy, nie wolno narzekać. Jeżeli nasza myśl potrafi nas wprowadzić w dobry nastrój, tak jak mnie teraz dobre myśli wprowadzają w dobry nastrój, a myśl jest wirtualna, tego nie ma. To znaczy, że myśli negatywne też nas mogą wprowadzić tyle, że tym razem w zły nastrój. Więc narzekać nie wolno. Zmień myślenie, zmieni się w ogóle całe twoje życie. Więc tak, absolutnie kreatywni twórcy to jest takie stado, które uwielbia narzekać. Bardzo często obserwuję takie zachowania właśnie na tych wszystkich grupach kupie, sprzedaj, gdzie przychodzi ktoś, kto chce kupić i mówi, słuchajcie, kupię coś takiego i takiego, ale żeby było takie, takie, takie i takie. Prawo klienta. Klient nasz pan, klient wymaga, klient ma pewne oczekiwania, nie chce przebijać się przez 50 tysięcy komentarzy, a może jednak aniołka? Klient chce konkretnej rzeczy. I bardzo mnie zawsze bawią komentarze wszystkich tych takich sfrustrowanych, kreatywnych twórców, którzy pod spodem piszą, co to w ogóle za wymagania, kto się tak zachowuje, dlaczego? No tak, taki jest rynek. Rynek nie jest lekki, łatwy i przyjemny. I to, że tam osoby różne podają jako przykład, że one się tak nie zachowują, kiedy wchodzą do sklepu i mówią, tutaj proszę mi natychmiast dawać wszystkie sukienki, to nie znaczy, że te oczekiwania nie zachodzą w naszej głowie i najchętniej byśmy tak takiej pani ekspedientce czy sprzedawczyni powiedzieli, proszę mi tu dawać wszystkie sukienki. Tylko my tego nie werbalizujemy. Po prostu kręcimy się pomiędzy sukienkami i w końcu pani się pyta, może coś pokazać? No tak, poproszę taką i taką sukienkę, najlepiej w takim i takim kolorze, bo potrzebuję na taką i taką okazję. Czym to się różni od takiego posta na grupie kupię, sprzedaj? Niczym. Tylko tym, że my nie widzimy tej kobiety, która o to pyta. Nie widzimy, że się krzątała pomiędzy regałem z naszymi twórczymi pracami i to nie my wyszliśmy z pytaniem, czy mogę w czymś pomóc, tylko ona po prostu wstawiła post i napisała tak, jak umiała, szukam czegoś takiego i takiego. I tam lawina frustratów, którzy po prostu się boksują, że tak wygląda rynek. Drodzy Państwo, tak wygląda rynek, tak wygląda biznes. Możecie się na to obrażać, albo możecie się zastanowić, co Wy możecie z tym zrobić. No i kiedy są takie momenty jak dzisiaj, kiedy kursant przechodzi na drugą stronę rzeki, kiedy zaczyna sprzedawać to w naprawdę dobrych kwotach, kiedy jeszcze nie tak dawno brzęczał, że nie ma miejsca dla niego na rynku, bo już wszyscy na rynku malują takie rzeczy jak on, to ja dzisiaj pierwszą rzecz, którą zrobiłam, jak się połączyliśmy, to ja mówię, i jak się teraz masz i jak się teraz czujesz z tym swoim miauczeniem o tym, że to się już nie zmieści na rynku. Rynek jest pojemny. Rynek zmieści absolutnie wszystko, co ma jakość, co jest dobre i co ma w sobie tą iskrę energii. Ja to nazywam repertuarem twórczym. Ale o repertuarze będzie na najbliższym webinarze. Obserwuj grupę Kierunek Pasja. Tam się pojawią wszystkie informacje na temat tego, kiedy i jak webinar. No więc Reasumując, bo już dzisiaj się rozgadałam i kot mi tutaj towarzyszy i widzę, że przestaje padać za oknem, więc może pora na finish. Dzisiaj chciałam powiedzieć właśnie o tym, że motywacja artystyczna jest świetna, doceniaj, nie każdy ją ma. To jest wyjątkowe, że ty ją masz, ja też ją mam i też to bardzo doceniam. Ale uwierz też w to, że jest coś, co ją może przebić. Więc jeżeli wiesz, jaki to stan, ten stan takiego twórczego haju, kiedy ja to mówię, a ty to masz w sobie teraz. Jak to jest, kiedy się tworzy, kiedy się coś wymyśla i kiedy się człowiek nie może doczekać, żeby już siąść i zacząć tworzyć, no to pomyśl sobie, że jest coś, co przebije ten stan. To jest sprzedaż tego, co wykreowaliśmy. Życzę ci tego, żebyś do tego dotarła, żebyś do tego dotarł, żeby poczuć to, co się wtedy dzieje i wtedy część takich sceptycznych moich klientów czasami mówi tak, Basia, ale czy to nie chodzi o pieniądze? Czy to nie jest przypadkiem taka chciwa radość z tego, że ktoś nam przeleje pieniądze na konto? No to ja mówię tak, doświadczysz, poczujesz, będziesz wiedzieć. To absolutnie nie chodzi o pieniądze, to chodzi o ten stan. I wtedy oni do mnie piszą i mówią, miałaś rację, a ja bardzo lubię mieć rację. I piszą właśnie takie messengerowe informacje. Sprzedałem obraz. Ale jaja. I wtedy się odpala dopiero proces, bo to, co można zrobić od tego momentu, to dopiero są jaja. No ale to już zupełnie inna historia.